czasopiśmie opublikowano, że archiwista w naszym domu generalnym w Rzymie odszukał odręczne pismo świętego Ignacego i świętego Stanisława Kostki i wysłał w 3 różne punkty na ziemi do bardzo sławnych psychografologów. Są tacy ludzie, którzy patrzą na pismo bez uczenia się i widzą. Wszystko widzą, ale dużo. I był ciekawy, co oni powiedzą, nie mówiąc, czyje to pismo. I o dziwo przyszły odpowiedzi z różnych części świata, więc nie mieli z sobą kontaktu. Innymi słowy, ale każdy mówił to samo. W jakim sensie może trochę były to komplementarne wypowiedzi. O świętym Ignacym pamiętam, mówiono geniusz administracji, geniusz organizacji. Ale jak założył nas zakon, to przez wiele lat uparł się strasznie i nie chciał napisać konstytucji. Błagali go, inni go napisali. Nie. Albo macie go, krzyż zbawienia świata w sobie i on będzie was prowadził, on jest waszą konstytucją, albo się rozpadniecie. Jak się rozpadniecie? Bogu dzięki. To już był w historii Kościoła drugi założyciel potężnego zakonu, który nie chciał dać konstytucji. Pierwszy był święty Franciszek z Asyżu, ale papież na nie wymusił, że napisał. No i w końcu po wielu latach wymusili na nim, ale pytał, dobrze, napiszę. I odprawiając mszę święte każdego dnia, pisał tę konstytucję, w gruncie rzeczy taki podręcznik życia wewnętrznego. I na końcu wnioski. Te wnioski to były konstytucje. Jak on umarł, po wielu latach jezuici te rozważania odrzucili, tylko te wnioski ogłosili jako konstytucję. To, co Pan Jezus prześladuje w Starym Testamencie, prawo. Jezus przychodzi i mówi, dobra nowina, no nie prawo, tylko osoba. Osoba, moja osoba. To, że ja się z wami związałem przez krzyż i zmartwychwstanie w głębinach waszych wnętrz na śmierć i życie. Odkryj mnie w sobie, żyj moją obecnością, ja cię poprowadzę, bo wszystko jest dynamiczne. No i jak teraz kongregacje generalne się zbierają w Rzymie i dają dokumenty, to ja tego nie mogę czytać. To jest prawo. To jest prawo. Taki jest dramat. Taki jest dramat. Przeczuwał swoim geniuszem, czuł, że jak da prawo, to nie będzie potrzeby przeżywania przymierza obecności Chrystusa, Jego miłości z krzyża w swoim wnętrzu, że nie będziemy już słuchać, tylko będziemy się kłócić z tym prawem. A dlaczego ty tu tak napisałeś? Ja tu to. I próbować naginać, żeby się nie złamało, tak naginać to prawo. To jest święty Ignacy. Natomiast o świętym Stanisławie Kostce przyszły też zgodne opinie, ale bardzo zaskakujące. To był z natury rzeczy urodzony serenata. Gdyby nie był w zakonie, bardzo mocna osobowość. Z trudem panował nad sobą. I to tłumaczę, dlaczego jako chłopiec uciekł po różnych krajach, wędrował, wreszcie przyszedł do Rzymu o żebranym chlebie. To była osobowość, silna osobowość. Nawet jeden z tych powiedział, że skłonny do sadyzmu. Skłonny do sadyzmu. Tym niemniej to, co Matka Najświętsza mu zasiała w jego sercu, spełnił. To tyle następnie obmawiania moich współbraci. Zapraszamy Cię, święty Ignacy, na tę naszą Eucharystię, żebyś pomagał nam odkryć naszą misję, nasze zadania, byśmy odkryli w sobie Jezusa jako dobrą nowinę. Sprecyzuję pełniej to, czego wczoraj dotknąłem. Precyzuję, żeby to was nie straszyło. To nie będzie żadnych egzaminów. Mianowicie właśnie nasz założyciel między innymi wydał taki dokument, opracował taki dokument Ratio Studiorum, jak jezuici powinni studiować, jak prowadzić uniwersytety. Podobno jeszcze Cambridge opiera się na jego dokumencie. Ale ja chcę tylko na jeden moment zwrócić uwagę, że on klerykom jezuickim proponował, żeby przed każdym wykładem, na który pójdą, przestudiowali sobie czy ze skryptu, czy z podręcznika to, co będzie tematem wykładu. Ja na pewnym etapie jako kleryk na filozofii, a jeszcze wtedy się wykładało po łacinie, teologię scholastyczną, istotnie przed wykładem zacząłem sobie czytać, czy ze skryptu, czy z podręcznika, z którego wykłady były, dany temat. To się nazywało previdere lectionem, przewidzieć, o czym profesor będzie mówił. I siadałem sobie w pierwszej ławce i słuchałem, mając oczywiście zeszyt na notowania. Komfort. Podręcznik, skrypt postawił mi problem. Ja byłem jakby taką zaoraną glebą, że to ziarno wykładu docierało do mnie i ja już się nie musiałem uczyć. Tylko przed egzaminem, a właściwie w każdą sobotę była tak zwana powtórka. Nie było wykładów, tylko profesor odpytywał, coście zrozumieli z tych. Wystarczyło, że ja popatrzyłem w zeszyt i już wszystko widziałem. Previdere lectionem. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ to, o czym ja wczoraj powiedziałem, i o waszej większej aktywności, to właśnie o to chodzi, żebyście, zanim tu się pojawicie, zanim lud Boży, który mnie będzie przez internet słuchał, wcześniej z lekcjonarza, czy z tych przygotowań, czy z Pisma Świętego, przeczytał sobie i próbował według tych schematów, które ja podaję, próbował sobie odczytać. Ja bym to tak widział. Te schematy, według których próbujemy interpretować Ewangelię Mateusza, już jeden schemat został podany, dzisiaj podam drugi i próbować to samemu zrozumieć, pomodlić się, bo może się zdarzyć, że Duch Święty przez kogoś z was lepiej, pełniej to zinterpretuje. Ja wiele, wiele lat prowadziłem tak zwane obozy biblijne, Święte Lipce. Nie wiem, czy wszyscy byli na tym świecie. Może już byli, tylko raczkowali. I co ja odkryłem na tych obozach biblijnych? Oczywiście były tłumy, że podchodzili do mnie nieraz tacy zupełnie niepodarzeni ludzie. Chciałby się powiedzieć, po co on tu przyjechał. To nie dla niego. I mnie mówili tak mądre rzeczy, że ja w końcu się ocknąłem i mówię, ciekawe, że właśnie to jest genialne to, co on mi powiedział. Czy o sposobie prowadzenia, czy w związku z tematem. I zauważyłem, że Duch Święty przychodzi przez tych ostatnich, najuboższych, najbiedniejszych. Nieraz to byli ludzie leczeni psychiatrycznie. I od tego momentu zacząłem bardzo ich słuchać. Chcę przez to powiedzieć, że nie sądźcie, że ja mam monopol na interpretację. Chciałbym, żebyście docenili fakt, że Pan Bóg ma ogromne poczucie humoru wbrew pozorom. I mądrych może pouczyć przez bardzo pozornie biednych. I to chciałem, na to chciałem wam zwrócić uwagę. Święty Benedykt w regułach napisał, jeżeli nie wysłuchacie ostatniego z braci, tego najmniejszego, to możecie się rozminąć z Duchem Świętym. Ja już opowiadałem to naście razy w moim przepowiadaniu o takim wręcz klasycznym wydarzeniu, które przeżyłem w Gdańsku w Rzeszczu, kiedy myśmy w parafii stworzyli wspólnoty komunalne. No i ja jedną ze wspólnot prowadziłem, ale to były nasze jak gdyby pierwociny, pierwsze kroki. Wydarzenie ze słynną Marianną. Marianę. Bo jej na imię. Wszyscy młodzi, inteligentni, wykształceni, mówili, po co ona tu przyszła? Takie babsko. Nieciekawie to fizycznie wyglądało. No taka, chciałem powiedzieć, prymitywna baba ze wsi. Która nie bardzo potrafiła czytać, mówić, ale pierwsza głos zabierała. Wtedy, kiedy po czytaniu Ewangelii myśmy wszyscy siadali, i każdy z nas się w sercu zastanawiał, co tu powiedzieć, żeby inni podziwiali, jak ja jestem to mądry. Ona wtedy nam rąbała kazania. Trzeba to i to. No i wszyscy już w końcu mieli jej dosyć. I tak myśleli, jak ty ją spławić ze wspólnoty. Była bardzo trudna. Jak ona już zabrała głos, to wszyscy już zwiesali głowy między nogi i czekali, kiedy Marianna skończy. I z jej powodu nawet myśleli uciekać ze wspólnoty. I zdarzyło się raz w miesiącu, są tak zwane konwencje. Ja po pracy w parafii szybciutko coś tam zjadłem, do nich dojechałem. Oni otrzymywali taki tekst z Ewangelii do przemodlenia, do przemedytowania, dzielili się tym i później mówili o problemach wspólnoty. Ja przyjechałem, ten krąg dzielenia się tym tekstem przyszedł, wszyscy po kolei, a Marianna w sam raz siedziała tak przy mnie, po lewej mojej stronie. No i oczywiście wszyscy się wypowiadają. I wspólnota była w totalnym kryzysie. A katechiści obiecywali, że Chrystus mnie odrodzi, że to, że tamto, nic, czuję się w ogóle tego. Jestem rozczarowany tym wszystkim, to tyle. I tak. A mnie tak to w ogóle zawsze zadowolony, uśmiechnięty, tego. I po mnie. I po tej inicjatywie, i po mnie. To robią. Boże kochany. I to tak, co jeden, to jeszcze bardziej wali tak. A Marianna to, ja już nie mogę, ja chyba zrezygnuję. Ja jako prowadzący presbiter powinienem jakoś odpowiedzieć na to wszystko i ich uratować. A nic mi tam w głowie się nie robi. Modlę się cały czas, modlę się do Pana Jezusa. Ostatnia zabiera głos Marianna i mówię, a ja się pomyliła. Ja inny tekst wzięła do rozważania. Marianna, jaki? A z Ewangelii Jana, rozdział 8, o tej niewieście, na którą chcieli rzucać kamieniami, a Pan Jezus ją osłaniał. Ja od razu wewnątrz trzymałem światło, że przez Mariannę jest odpowiedź, która nie ma we mnie, że wszyscy tutaj ciskali kamieniami, nie w siebie, ale w innych. Tak jak ci, którzy przynieśli kamienie, przyprowadzili tę niewiastę i przynieśli kamienie, żeby, jeżeli nie ją, to Jezusa sądzić. Ja się, a nikt tego nie zauważył we wspólnocie. Ja mówię, Marianna, dziękuję ci, że ty jesteś, uratowałaś sytuację. Ja uratowała? Tak, ty uratowałaś. Pan Jezus przeze mnie, tak? A jak? Jakie kazanie powiedziała, ale Duch Święty tak od razu, że tak powiem, dał światło wszystkim, że na koniec jest tak zwane przekazanie sobie znak pokoju, w związku z tym neokatumano przezwają całuski. Tak pozornowe w Duchu Świętym, aleluja, całuski. Wszyscy na Mariannę się rzucili, Marianna, zostań z nami. Marianna, zostań z nami. Jest po dziś dzień, tak. Otóż, to właśnie chciałem powiedzieć, że oczywiście jest wolą Jezusa, żebym ja za bardzo was nie wyręczał. Natomiast, żeby uruchomić coś, co ja bym wyraził w takim porównaniu. Pamiętam przed syłki na Syberię, że myśmy jako chłopcy się bawili, ale zawsze, żeby ojciec tego nie widział, mieliśmy soczewkę taką, która jednoczyła promienie słoneczne. I braliśmy trochę słomy i tą soczewką się tak trzymało i w pewnym momencie ta słoma się zapalała. Kawałek starego ubrania, to się zapalało. To można było podpalić światło. Promienie słoneczne padają, ale jak się je skupi, to się zamieniają w ogień. Otóż, przez to porównanie chcę powiedzieć, że ci, którzy mnie tutaj słuchają, przede wszystkim przez internet w Polsce, są też, którzy poza granicami Polski słuchają, to są te promienie. A byłoby dobrze te promienie skupić. Wtedy z tych promieni powstanie płomień. A epoka Ducha Świętego to nowa pięćdziesiątnica. Ogień musi się wydać. Moja misja to jest dać nową interpretację ksiąg świętych, tekstów świętych. A Pan Jezus mnie ustrzega. Ale pamiętaj, że tak ci zabrałem zdrowie, że ty nie będziesz w stanie napisać wszystkiego. Ty musisz ich wychować do tego, a ja każdemu w sercu powiem, kto się powinien do tej inicjatywy zgłosić, żeby oni pisali, przygotowali, redagowali, a ty tylko będziesz nanosił korekty. Będziesz ostatecznie odpowiedzialny przeze mnie. Zmierzam i to wczoraj chciałem powiedzieć, że nie tylko mnie będzie Pan Jezus po śmierci rozliczał, czy dałeś nową interpretację Pisma Świętego, której nie ma i nie było. Czy dałeś i czy ich wychowałeś, że oni to kontynuują? W związku z tym ja Rysia wczoraj to obciążyłem funkcją głównego redaktora, bo ty jesteś, tak powiem, w bezpośrednim kontakcie ze mną. Tym niemniej apeluję do wszystkich, którzy poczują sobie tę iskrę Bożą i zechcą swoje propozycje wysyłać co do interpretacji. Ja pewną interpretację daję, ale Duch Święty, tak jak przez Mariannę i przez was, przepraszam za porównanie, może dawać coś bardzo genialnego dla Kościoła w epoce Ducha Świętego. W związku z tym nie miejcie mi za złe. To powolutku Duch Święty wyklaruje, wyjaśni. Jest powiedzenie, nie od razu Kraków zbudowano i nie od razu tutaj coś wielkiego się wydarzy. Każdy orzeł był najpierw pisklęciem w gnieździe, był karmiony, a później w tym gnieździe zaczął tak tymi skrzydełkami ciach-ciach, ćwiczył, w końcu zaczął latać. Powolutku. Jedno jest pewne, że ja nie będę tutaj wiecznie żył na tym świecie. Za co Panu Bogu bardzo, bardzo dziękuję, że jestem w sercu bezgranicznie wdzięczny. Tym niemniej muszę was tutaj w tym kierunku organizować. I to, co teraz będziemy robili, to takie maleńkie ćwiczenia, takie wyjazd na maleńkie manewry. To tyle tytułem wyjaśnienia tego, o czym wczoraj napomknąłem. Szkoda, że sióstr nie. Bo im się też przydała ta inicjatywa, którą one chcą tworzyć. To będzie wymagało właśnie Pisma Świętego, Ducha Świętego, uzdrawianie uzależnionych. Ja tutaj to, co wczoraj ja referowałem, tutaj napisałem i będziemy dalej według tego schematu. Ja o tym piszę w tej mojej książce o darach Ducha Świętego, że w Ewangelii Mateusza każda z osób Trójcy Świętej ma swoje piętro. Bóg Ojciec na parterze, pierwszy, inicjował historię zbawienia. Później Syn Boży i wreszcie Duch Święty. I my teraz jesteśmy na najwyższym piętrze, na piętrze Ducha Świętego i ten schemat, który wczoraj dałem, który dzisiaj dałem, czy przedwczoraj, dotyczy już epoki Ducha Świętego. Jak Ewangelia Mateusza powinna być czytana pełniej, głębiej. Trzeba zwracać uwagę na to, że dary Ducha Świętego i sakramenty święte mają wspólny mianownik. Czegoś jednego dotyczą.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców, do całego ludu tymi słowami. Jeremiasz zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy. Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich przywódców i do całego ludu. Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie słowa, które słyszeliście. Teraz więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki. Słuchajcie głosu Pana, naszego Boga. Wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw wam. Ja zaś jestem w waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co wam się wyda dobre i sprawiedliwe. Wiedzcie jednak dobrze, że jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto, na jego mieszkańców. Naprawdę bowiem posłał mnie Pan do was, by głosić do waszych uszu wszystkie te słowa. Wtedy powiedzieli przywódcy i cały lud do kapłanów i proroków. Człowiek ten nie zasługuje na wyrok śmierci, gdyż przemawiał do nas w imię Pana, naszego Boga. Achikam przeto, syn Szafana, ochraniał Jeremiasza, by nie został wydany w ręce ludu na śmierć. Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Wyrwij mnie z bagna, abym nie utonął. Wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą. Ratuj mnie z wodnej głębiny. Niech mnie nie porwie nurt wody. Niech nie pochłonie mnie głębia. Niech się nie zamknie nade mną paszcza otchłani.
Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.
Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia. Niech pomoc Twa Boże mnie strzeże. Pieśnią chcę chwalić imię Boga i wielbić Go z dziękczynieniem.
Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.
Patrzcie i cieszcie się, Boże. Niech ożyje serce szukających Boga, bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi.
Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Alleluja,
alleluja, alleluja.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie doszło do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. Rzekł do swoich dworzan: to Jan Chrzciciel, on powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obieca jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swoją matkę powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu. Ono zaniosło ją swej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Dzisiaj już rozumiecie, co to znaczy. Jesteśmy już po drugiej stronie świecznika. To znaczy, że mamy to wydarzenie zinterpretować jako katechezę Ducha Świętego o sakramencie przejścia z tego świata. Tradycyjnie mówiliśmy sakrament ostatniego namaszczenia. To się nie bardzo podobało teologom i na soborze powiedzieli sakrament chorych, a w Piśmie Świętym Jezus w Duchu Świętym o swojej śmierci, a więc tym samym o naszym, mówi sakrament przejścia z tego świata do Ojca. Żebyś się nie bał przejść do Ojca z tego świata. Żebyś z problemu tej śmierci fizycznej nie robił problemu, bo jeżeli robisz problem z tej śmierci fizycznej, ze swoich chorób, to znaczy, że jest w tobie jeszcze inna śmierć, prawdziwa śmierć, śmierć w sferze ducha, że również dusza może być martwa, tak jak w Herodzie, tak jak w szatanie, tak jak wszyscy potępieni. Jan Chrzciciel nie bał się śmierci. Jan Chrzciciel miał sobie już w łonie matki został uświęcony, jak Maryja nawiedziła świętą Elżbietę. Od tego momentu miał dwa życia. To życie czysto ludzkie, ale w głębinach swego ducha już miał życie Boże, życie wieczne. Dlatego nie miał problemu, co się z nim stanie. Nie miał odwagę mówić, nazywać nie tylko w stosunku do Heroda rzeczy po imieniu, ba, potrafił mówić słowa prawdy w stosunku do Sanhedrynu, elity Izraela, kapłanów, uczonych w piśmie, faryzeuszy. Wszystkim mówił prawdę. Ale chętnie go tylko lud prosty słuchał, który nie czuł się winny, a przyznawał rację. Herod, chodzi o Antypasa, syna Heroda Wielkiego, jeśli był taki, jaki był, to dlatego, że on miał jedno życie. Jan Chrzciciel miał dwa życia. Życie doczesne i życie Boże, życie wieczne w sobie. Herod miał tylko jedno życie. Życie doczesne. I nie lubił nikogo, kto mu to mąci. To niby doczesne szczęście. Nie lubił. Żeby to zrozumieć, ja wam przeczytam fragment z listu do Hebrajczyków. Z listu do Hebrajczyków. Kiedy ten list powstał? Jaka jest intencja tego listu? Otóż po likwidacji Jezusa Chrystusa, że nam taki Mesjasz nie odpowiada, ani taki Bóg. W Rzymie były zamieszki o to, kto ma objąć władzę Cezara. To te niesnaski wykorzystali Żydzi i powiedzieli: teraz dokonajmy zrywu powstańczego i uwolnimy się. No i zaczęto organizować, mobilizować ludzi, organizować to wszystko. Do tego powstania nie chcieli przyłączyć się chrześcijanie. Nie mogli się przyłączyć. Mesjasz już przyszedł, on już nas uwolnił, on swoją misję spełnił. Nie mogli się przyłączyć. Nie ma niewoli. My już nie żyjemy w niewoli, mimo że żyjemy pod okupacją rzymską. Ale my już jesteśmy wolni. My już mamy w sobie życie wieczne. My jesteśmy tutaj razem z naszym Panem w naszych sercach, żeby Rzymianie w nas odkryli Boga prawdziwego. Żeby nas dotknęli prawdy o Bogu, jaki jest Bóg. Tak zresztą jak święty Paweł bez mała każdy swój list skończy z mianką do niewolników, którzy przyjęli chrześcijaństwo: nie staraj się wyjść z niewoli, zostań. Żeby twój Pan Patrycjusz odkrył, jakim niewolnikiem byłeś, zanim stałeś się chrześcijaninem, a jakim niewolnikiem jesteś po przyjęciu Chrystusa do swego wnętrza, że już nie jesteś w niewoli. I w pewnym momencie twój Pan Patrycjusz odkryje i zapyta się: słuchaj, co się z tobą stało? Ty jesteś innym człowiekiem. Przedtem musiałem cię łajać, pędzić, czasami trochę sprać, a teraz ty wyprzedzasz wszystko. Ja ci nie mam nic do powiedzenia, poza podziwem. I wtedy mu dasz świadectwo, bo ja jestem wolny. Bóg przyszedł przez krzyż i zmartwychwstanie do mego wnętrza i każe mi ciebie kochać, tobie służyć z miłością, bo Jezus wszystkim grzesznikom, wszystkim, którzy go skrzywdzili, służy z miłością, z przebaczeniem. Nawet gdybyś mnie zabił, to mnie nie skrzywdzisz, bo ja pójdę do Boga i będę prosił o życie wieczne dla ciebie. No, Patrycjusz posłuchał, może mu się nie pomieszało, ale Patrycjusze mieli różnych cesarzy, takich jak Neron, którzy, jeżeli tam nie tańczył ten senator tak, jak on chciał, to likwidowali. Bywały chwile ciężkie. Mówi: słuchaj, może ty byś mnie zaprowadził do tych swoich nauczycieli? No i niewolnik przeprowadzał Patrycjusza. Bez przemocy, bez siły. I to był apostolat. Tak samo i gdy wybuchło to powstanie, nie, przygotowano to powstanie żydowskie, które się skończyło, które wybuchło w roku 64, skończyło się totalną klęską Izraela w roku 70, oblężeniem, wzięcie głodem całej Jerozolimy, ponad milion z głodu zginęło, resztka wprowadzona do niewoli, totalna zagłada Izraela. Chrześcijanie chcieli się do tego przyłączyć, w związku z tym w miarę możliwości starali się uciekać z Palestyny, ale niektórych dopadli. I dla nich właśnie zaistniał list do Hebrajczyków, który mówi: nie bój się śmierci, nie bój się śmierci, ponieważ w tobie Chrystus umrze za ten naród. Na nowo umrze. Ponieważ zaś, to jest rozdział drugi od wiersza 14 do 15. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i on także, chodzi o Jezusa, bez żadnej różnicy stał się uczestnikiem, ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie, przez bojaźń śmierci, podlegli byli niewoli. Myśl jest taka, że tak długo, dopóki w nas nie będzie, prócz tego życia, które mamy, jeszcze drugiego życia Bożego, i to empirycznie, tak długo szatan nas trzyma w szachu. Uważaj, 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 broń się, uważaj, broń swego życia, broń swego życia. I wtedy nie ma Ewangelii, nie ma radykalizmu Ewangelii, nie ma miłości nieprzyjaciół. On cię krzywdzi, to ty się broń. I to jest niewola. Niewola posiadania tego życia, obrony tego życia. I Jezus przyszedł z jedną rzeczą. My jesteśmy zdolni do umierania za kogoś, dla kogoś, cierpienia, dla kogoś zbawczo z Chrystusem. Jezus przychodzi przez krzyż i zmartwychwstanie, przez swego ducha namaszcza nasze wnętrze i mówi: już masz życie wieczne. To jest sakrament pobożności. Jesteś połączony, żyjąc tutaj na ziemi, jesteś połączony z życiem wiecznym, o którym też mówi czwarty dzień z pierwszej pieśni o drugim stworzeniu świata. Czwarty dzień, przeczytajcie sobie. Bóg, Ojciec mnie przysłał, bo Ty dla Ojca jesteś skarbem. Jezus ze skarbem miłości Ojca przez Chrzest Zmartwychwstanie zamieszkał we mnie jako drugie wieczne życie. To tak jakbyś Ty miał kaganek w labiryncie i ktoś Ci chciał zgasić, to Ty się boisz, bo przez tego światła nie znajdziesz wyjścia. A Jezus mówi: nie walcz o kaganek, ja przez zmartwychwstanie w Twoim wnętrzu zapłonę jako słońce. Jak Cię zgaszą to życie? Jak Cię obmówią? Jak Cię masz. Ba, możesz temu cierpieniu, tej krzywdzie nadać wartość. I to jest funkcja daru pobożności. Pobożny bierze życie z Boga, z tego, co Bóg dla niego robi. I dar pobożności rozwiązuje w nas problem śmierci. Śmierci według ciała. My się nie boimy, ponieważ już mamy prawdziwe życie. Ba, z Jezusem temu życiu możemy nadać wartość zbawczą tych, których Jezus obok mnie postawił i których przeze mnie chce urodzić do życia wiecznego. Sakrament, jak mówię, ostatniego namaszczenia. Sakrament przejścia. Dar pobożności uzdalnia nas do tego, żebyśmy rozwijali w sobie sakrament ostatniego namaszczenia, sakrament śmierci, bo my w zasadzie jakoś nieustannie mniej lub bardziej umieramy. Temu obecnemu życiu nadawali wartość zbawczą całego świata. Dlatego Jezus Chrystus w sakramencie namaszczenia przychodzi do nas, do naszych wnętrz. I już finalizuje. Jan Chrzciciel miał w sobie dwa życia. On, będąc w więzieniu, nie czuł się w więzieniu. Herod Antypas miał jedno życie. Był na wolności, był na tronie, ale był w lęku. Jak mu doniesiono o Jezusie, to chyba Jan Chrzciciel, a ja go zakatowałem. Wiara, która go straszyła, wierzył, był wierzący w Boga. Tak. Mocy cudotwórcze działały w nim. Sumienie w nim działało. Sumienie nam Bóg włożył w życie, we wnętrze każdego człowieka, żeby sumienie, Bóg przez sumienie próbuje nas uratować na życie wieczne. Sumienie też jest skarbem. Tak jak skarbem jest to, że mamy system nerwowy i wiemy, że tutaj tego się nie mogę dotknąć, bo się sparzę. Tak samo i sumienie mówi nam, co wolno, czego nie wolno. Gdzie ginę duchowo, gdzie otrzymuję życie w sferze ducha. Ta sytuacja z Jezusem uruchamia Herodzie sumienie. Raduj się, bracie kochani. Oczywiście, że Jan Chrzciciel na pewno oddał swoje życie za Heroda Wielkiego. Myślę, że ta ofiara była przyjęta. Jak inaczej się sprawuje na tym świecie człowiek, który ma dar pobożności i ma namaszczenie Duchem Świętym, a jak inaczej się na tym świecie sprawuje ten, który ma jedno życie, nie ma daru pobożności, tak jak Herod. Herod zabija, żeby żyć, a ten, który ma dwa życia, daje się zabić, żeby kogoś ocalić. Tyle.